Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Sześć świeckich kobiet znalazło się w gronie członków Rady do Spraw Ekonomicznych mianowanych przez papieża.
Przewodniczący Komisji Episkopatów Krajów Unii Europejskiej apeluje do polityków i społeczeństw o solidarność oraz hojne miłosierdzie dla Libanu.
W Pakistanie chrześcijanie dotknięci skutkami pandemii są często pomijani przy rozdzielaniu artykułów pierwszej potrzeby przez niektóre środowiska muzułmańskie.
7 sierpnia witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek mianował 13 nowych członków Rady do Spraw Ekonomicznych. Wśród nich znalazło się 6 świeckich kobiet. Rada ta została powołana przez Franciszka w ramach reformy finansów watykańskich.
Nominację od papieża otrzymała profesor prawa z Düsseldorfu, będąca przewodniczącą ruchu kobiet katolickich, który wspiera młodzież w trudnej sytuacji. Drugą Niemką jest ekonomistka, mężatka z trójką dzieci.
W skład rady wejdą też dwie Hiszpanki. Pierwsza była niegdyś związana z brytyjską rodziną królewską jako skarbniczka. Druga to współzałożycielka grupy Azora, która działa na rynku nieruchomości także w Polsce.
Watykańskimi finansami zajmą się też dwie Brytyjki, była skarbniczka księcia Karola oraz sekretarz stanu edukacji w lejburzystowskim rządzie. Jedynym świeckim mężczyzną powołanym do tego grona jest Włoch, pracujący w sektorze ubezpieczeń.
Rada do spraw ekonomii składa się z 15 członków, z których 8 to kardynałowie i biskupi, a reszta to eksperci różnych narodowości. Specjaliści w swoich dziedzinach radą kieruje kardynał Reinhard Marx, arcybiskup Monachium i Fryzyngii.
Papież Franciszek rozszerzył jurysdykcję katolickich patriarchów wschodnich na Półwyspie Arabskim, który obejmuje wikariaty apostolskie Arabii Północnej i Południowej.
Jest to odpowiedź Ojca Świętego na prośbę samych patriarchów, uwzględniającą większe dobro wiernych oraz historyczne prerogatywy ich jurysdykcji na tym terytorium. Ich troska duszpasterska o wiernych obrządków wschodnich ma być realizowana w ścisłej współpracy z wikariuszami apostolskimi.
To nowe postanowienie dotyczy 6 kościołów patriarchalnych tradycji wschodniej: koptyjskiego, maronickiego, syryjskiego, melchickiego, chaldejskiego oraz ormiańskiego. Wikariusze apostolscy są przedstawicielami Kościoła katolickiego wobec władz politycznych swoich krajów i to do nich patriarchowie wschodni mogą odwoływać się w sprawach tej natury. W kontekście zdecydowanej większości muzułmańskiej w regionie oraz wobec różnorodności tradycji, Kościół poprzez obecny reskrypt pragnie wspierać komunię oraz ochronę i promocję wspólnej wizji działania duszpasterskiego. Jednocześnie kościoły łacińskie i wschodnie mogą teraz w bardziej skoordynowany sposób podejmować posługę na rzecz emigrantów w regionie, aby mogli usłyszeć Ewangelię oraz być otoczeni opieką przez swoich prawowitych pasterzy.
Przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej wyraził solidarność z dotkniętymi tragedią Libańczykami. Podkreślił, że modlitwie za zmarłych musi towarzyszyć konkretna chrześcijańska solidarność.
Arcybiskup Luksemburga zauważył, że potrzeba zaangażowania wszystkich grup społecznych, politycznych i religijnych, aby Liban mógł stawić czoło tej tragicznej i bolesnej chwili. Pamiętajmy, że ten bogaty niegdyś kraj w wyniku ostatnich kryzysów politycznego, społecznego i gospodarczego przeżywa prawdziwie trudne chwile i ludzie ogromnie cierpią, mówi kardynał Hollerich.
Nie możemy zapominać, że Liban przyjął u siebie setki tysięcy uchodźców oraz o tym, że w całej Europie żyje wielu Libańczyków. Przykładowo na Cyprze Kościół katolicki to głównie wspólnota maronicka. Jesteśmy im winni konkretną pomoc. Pamiętajmy, że także z punktu widzenia bezpieczeństwa Liban jest bardzo ważny dla Unii Europejskiej i powinno jej zależeć, aby był to kraj stabilny, zarówno politycznie, jak i gospodarczo. My, jako chrześcijanie, powinniśmy zrobić zdecydowanie więcej. Musimy odpowiedzieć konkretną solidarnością i hojnym miłosierdziem.
Bejrucki ksiądz zaapelował do chrześcijan na całym świecie, by pospieszyli z pomocą swym braciom w Libanie. Podkreślił, że bez konkretnego wsparcia wyznawcy Chrystusa w tym kraju będą zmuszeni do opuszczenia swej ziemi. Bliski Wschód nie może stracić obecności chrześcijan, alarmuje ksiądz Marwan Muawud, który podczas eksplozji w Bejrucie cudem uniknął śmierci.
Jest on członkiem wiernego Rzymowi kościoła maronickiego, którego wyznawcy stanowią w Libanie około 30% społeczeństwa. Do tej wspólnoty należał m.in. święty Szarbel.
Jest to najsilniejsza społeczność chrześcijańska na Bliskim Wschodzie. Jeśli znikniemy z Libanu, będzie to oznaczało koniec chrześcijaństwa w Ziemi Świętej, mówi ksiądz Mawot. Odwołuje się do solidarności kościołów lokalnych na całym świecie. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebujemy doświadczyć jedności i chrześcijańskiego miłosierdzia. Bez tego nasze istnienie jest zagrożone, podkreśla maronicki kapłan. Jest on proboszczem kościoła świętego Maruna, oddalonego zaledwie 3 kilometry od miejsca eksplozji. W chwili wybuchu odprawiał Eucharystię. Ponieważ z powodu pandemii kościoły w Libanie wciąż pozostają zamknięte, transmitowana była ona na Facebooku. Nagranie obiegło świat. Widać na nim, jak kapłana porywa fala uderzeniowa. Od pierwszych chwil po eksplozji wraz z parafianami organizuje pomoc dla potrzebujących. Wyznaje, że ludzie są przerażeni i boją się przyszłości.
To zatrważająca wiadomość. Zjednoczmy się w modlitwie w tym momencie żałoby, prosząc Boga o pokój i miłosierdzie dla naszego narodu, powiedział biskup Eduardo Kussala na wieść o brutalnym zamordowaniu w Sudanie Południowym trojga dzieci. Trzy siostry, Lidia, Blessing i Nurra Edward, zostały znalezione w kałuży krwi w rodzinnym domu. Miały 9, 7 i 4 lata.
Według pierwszych ustaleń ofiary były same w miejscu zamieszkania, ponieważ matka chwilowo znajdowała się na zewnątrz. Sprawcy zabójstwa nie są jeszcze znani. Brutalny mord wywołał szok. Jestem głęboko zasmucony, ponieważ dzieci nie powinny być traktowane jako nieprzyjaciele na tym świecie, podkreślił arcybiskup Stephen Mulla. Zaapelował do władz o większą ochronę ludności, szczególnie kobiet i dzieci.
Sytuacja w tym najmłodszym państwie świata jest wciąż bardzo trudna. Zainicjowany proces pokojowy nie przynosi oczekiwanych rezultatów. W kraju szerzy się przemoc.
Bieda i presja wywierana przez grupy fundamentalistów islamskich pogłębiają marginalizację wspólnot chrześcijańskich w Pakistanie, uważa ojciec David John, przedstawiciel papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które aktualnie realizuje program wsparcia dla wielu tysięcy rodzin chrześcijańskich pozbawionych podstawowych artykułów żywnościowych.
Chrześcijanie w Pakistanie są najbardziej dotknięci ekonomicznymi skutkami pandemii. Wykonują oni najbardziej upokarzające prace i są najgorzej wynagradzani. Program pomocy obejmuje także środki ochrony dla księży, aby mogli bezpiecznie posługiwać wiernym, oraz program stypendialny dla najbardziej potrzebujących dzieci ze szkół katolickich, mówi ojciec David John.
Niestety prawdą jest, że chrześcijanie doświadczają dyskryminacji. Spotkało to niestety na przykład ostatnio naszych braci chrześcijan w jednej z wiosek w okolicach Lahoru, którzy zostali pominięci przy rozdzielaniu pomocy żywnościowej. Podobna sytuacja jest także w innych miejscach, gdzie chrześcijanom nie udziela się potrzebnego wsparcia. To jest przejaw dyskryminacji, która od wielu lat okazywana jest chrześcijanom ze strony niektórych środowisk muzułmańskich. Większość chrześcijan w Pakistanie jest biedna. Istnieje ścisły związek pomiędzy biedą a dyskryminacją. Ten, kto jest biedniejszy, musi znosić więcej cierpień.
Episkopat Anglii i Walii wydał dokument, w którym zajął stanowisko wobec moralnych aspektów procesu tworzenia i stosowania szczepionek. Biskupi przypominają oficjalne nauczanie Kościoła i kładą szczególny nacisk na konieczność ochrony życia najsłabszych i najbardziej zagrożonych w kontekście prac nad powstaniem szczepionki przeciw wirusowi COVID-19.
Biskupi wyrazili nadzieję, że możliwe jest uzyskanie w sposób etyczny szczepionki zapobiegającej zarażeniu się koronawirusem. Podkreślili również, że Kościół zdecydowanie rozróżnia nieetyczne pozyskiwanie szczepionek w dzisiejszych czasach, a stosowanie historycznych linii komórkowych pochodzących z abortowanych płodów w latach 70. Episkopat Anglii i Walii przywołuje więc stanowisko Kościoła, który nieprzerwanie sprzeciwia się produkcji szczepionek z wykorzystaniem takich tkanek i zarazem uznaje cierpienie, którego doświadcza wielu katolików, gdy stają przed wyborem nieszczepienia własnego dziecka, gdyż w swoim odczuciu mogliby stać się współwinnymi aborcji. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
6 lat temu około 120 tysięcy chrześcijan z równiny Niniwy zostało wypędzonych z wiosek i miast przez bojowników Państwa Islamskiego, którzy opanowali te tereny. Ich domy zostały zrównane z ziemią.
Wyznawcy Chrystusa na równinę Niniwy zaczęli wracać dopiero w drugiej połowie 2016 roku po odbiciu tych ziem z rąk islamistów. Powróciła jednak zaledwie połowa z nich. Wielu wolało zostać na emigracji z obawy przed powrotem dżihadystów i w związku z niepewną sytuacją gospodarczą i polityczną Iraku. Potrzebne nam zapewnienie bezpieczeństwa ze strony władz i pomoc międzynarodowa, aby zakończyć proces odbudowy naszych domów, powiedział Radiu Watykańskiemu ojciec Georges Jehola, kierujący programem odbudowy.
Dla Iraku chrześcijanie są niezwykle ważnym ogniwem, częścią historii tych ziem. Wywarli wielki wpływ na jedność miejscowej społeczności. Niestety dzisiaj przeżywamy tutaj trudne chwile. Pracujemy i staramy się żyć normalnie, ale w Iraku wszystko wydaje się bardzo nietrwałe i niepewne. To sprawia, że wielu z tych, którzy wrócili, znów chce wyjeżdżać. Mimo iż włożyli wiele pracy w odbudowę swoich domów, które były przecież zrównane z ziemią. Charytatywne organizacje chrześcijańskie dały nam nadzieję, która pozwala patrzeć w przyszłość. Niestety udało się dotąd odbudować zaledwie połowę domów. Nadal wspieramy każdego, kto chce wrócić. Potrzebujemy pomocy na poziomie gospodarczym, ale jeszcze bardziej politycznym. Brakuje jasnej deklaracji, że możemy żyć na tym obszarze. W tym również może pomóc presja ze strony innych państw. Zadaniem społeczności międzynarodowej jest wsparcie w zapewnieniu chrześcijanom przyszłości na tych terenach.
Na Jasną Górę wyszła 28. Legnicka Pielgrzymka Piesza. Ze względu na ograniczenia spowodowane koronawirusem na szlaku do częstochowskiego sanktuarium znaleźli się jedynie przedstawiciele pątników znad Kaczawy. Prowadziły ich słowa Karola Wojtyły, Jana Pawła II, Totus Tus, całym sercem z Maryją.
Ksiądz Tomasz Metelica, nowy główny przewodnik, była mała grupka odpowiedzialna za organizację, za bezpieczeństwo i każdego dnia autokarem dojeżdżali nowi pielgrzymi z kolejnych grup, którzy przychodzili cały dzień i potem wracali do swoich domów i kolejnego dnia przyjeżdżali nowi pątnicy.
Świętując stulecie urodzin Karola Wojtyły, pątnicy w ciągu 10 dni rozważali jego słowa o dekalogu, wskazania z homilii i kateches wygłoszonych podczas pielgrzymki do ojczyzny w roku 1991.
Dorota, ja jestem z grupy Zgorzeleckiej, szliśmy 4. dnia. Każdego dnia było jedno przykazanie Boże i było właśnie konferencje, kazanie podczas Eucharystii właśnie związane z tymi przykazaniami Bożymi na każdy dzień jedno.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.